że perfekcjoniści strasznie się boją, że my im te wysokie standardy zabierzemy i każemy im robić jakoś byle jak. Nie? Już zacznijmy od tego, że należy najpierw z nimi porozmawiać na temat tego, że 99% to nadal nie jest byle jak. Że od 99 albo nawet 95% wykonania do byle jakości to jest jeszcze bardzo daleko.
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle, małymi krokami, od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści, małymi, średnimi lub wielkimi krokami, dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Współpracuję z firmą 4Results. Wspólnie uczymy, jak tworzyć bezpieczeństwo psychologiczne i kulturę odpowiedzialności. Kulturę, dzięki której pracownicy chętnie się angażują, a szef ma więcej spokoju i czasu dla siebie. Chcesz poprawić kompetencje swoje i swoich pracowników? Kontakt do mnie znajdziesz w opisie odcinka. A teraz zapraszam już do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio? Cześć. Perfekcjonizm to słowo, które ma i pozytywne, i negatywne zabarwienie. Zależy, kto to usłyszy. Dla szefa perfekcjonista to może być ulubiony pracownik, taki, na którego może liczyć, który wszystko dla niego zrobi, który dokończy każde zadanie. Dla innych może być to ktoś, kto jest dość ciężki w obyciu, bo nigdy nikt dookoła niego nie jest w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Jak podejść więc do tych pojęć? Jakie są fakty, a jakie mity profesjonalizmu? O tym porozmawiam dziś z Anią Szajkowską, psychologiem, trenerem i coachem. Ania raz była już w tym podcaście i opowiadała o tym, czym jest ręk. Gdyby ktoś chciał, to zapraszam do przeszukania archiwum Kaizen Miracle. A teraz zaczynamy podcast o perfekcjonizmie. Cześć, Aniu.
Cześć.
Aniu, bardzo mi miło, że ponownie zgodziłaś się na to, żeby tu przyjść do tego podcastu i poświęcić swój czas. No i wiesz, jakie jest pierwsze pytanie. Przedstaw się w dwóch, trzech zdaniach. Zapraszam.
Ojej, no więc tak. Nadal jestem terapeutką poznawczo-behawioralną, nadal jestem psychologiem, nadal jestem trenerem, coachem, to może mniej praktykuję. To, co może nowego się zmieniło dla mnie, to to, że uczę też młodych terapeutów poznawczo-behawioralnych, więc z nowości. Tak. Okay. Lubię to robić bardzo.
Super. Aniu, to zacznijmy od najprostszej rzeczy albo najtrudniejszej. Co to jest ten perfekcjonizm?
Nie mam pewności. Ja wiem, że wszyscy pragną konkretnych odpowiedzi na tego typu pytania, ale jak to w psychologii bywa z tymi konkretnymi odpowiedziami dość ciężko. To znaczy jakby generalnie jest tak, że jest to jakby na tyle subtelne zjawisko, że nie wiemy do końca, czy jest to cecha osobowości, czy jest to jakiś stan, czy jest to jakaś strategia, jak już byśmy takich psychologicznych pojęć mieli używać. Aha. Nie za bardzo wiemy, czy to jest takie... Niektórzy autorzy uważają, że to jest takie jednowymiarowe, skupione na jednym aspekcie funkcjonowania zjawisko, a nie, że to jest takie wielowymiarowe zjawisko o charakterze indywidualnym i o charakterze relacyjnym i społecznym i ojojoj. Ja generalnie pracuję z takim podejściem i jestem zwolenniczką takiego podejścia, że perfekcjonizm to jest nadmierne uzależnienie poczucia własnej wartości od osiągnięć. I to jest taką osią perfekcjonizmu dla mnie.
Czyli nadmierne oczekiwania,
nadmierne uzależnienie swojego poczucia własnej wartości od osiągnięć, czyli to, czy ja się czuję wartościowy, czy się czuję ze sobą dobrze, że jestem okej, jest uzależnione od tego, czy osiągam różne rzeczy, które są dla mnie ważne, ale też czasami jak osiągam, mam po prostu konkretne wyobrażenie na temat tego, jak powinniśmy rzeczy robić, co się powinno robić, jak się powinno robić. I jesteśmy ze sobą okej, kiedy to realizujemy, a nie jesteśmy ze sobą okej, kiedy tego nie realizujemy. I wtedy czujemy się ze sobą źle.
Okej. Okay. Tak jak mówiłaś, to, że to nie wiadomo, czy to jest choroba, czy to jest stan, czy to jest cokolwiek innego. To powiedz mi, czy ten perfekcjonizm jest dobry dla nas, czy niedobry, czy mam z tym walczyć, czy dbać o niego i dążyć do tego, żebym jednak był skupiony na tych szczegółach i tych drobnostkach. Jak to jest z twojej perspektywy?
Czy ja, to też są różne, różni psycholodzy różnie do tego podchodzą, niektórzy uważają to za jednoznacznie negatywne zjawisko. Ja jestem zdania, że jest to zjawisko, które może być zarówno negatywne, jak i pozytywne. Dla mnie dobrym przykładem pozytywnego perfekcjonisty, bo w ogóle perfekcjonizm jako dążenie do pewnej doskonałości i do realizowania pewnych założeń, czasami bardzo ambitnych, w niektórych zawodach jest elementem po prostu bycia. Na przykład jak się jest muzykiem zawodowym, to dążenie do perfekcji będzie istotą naszej pracy, nie? Albo jak się jest sportowcem, to dążenie do coraz większych osiągnięć, do coraz większej perfekcji w tej dziedzinie, którą tam uprawiamy sportu, też będzie istotą. To nie będzie tak, że mi coś idzie, to okej, a jak mi nie idzie, to nie okej, no bo tak jakby nie na tym to polega, nie? Są też zawody, w których popełnianie błędów wiąże się z o wiele głębszymi konsekwencjami. Ja nie wiem, no chirurgia jakaś naczyniowa albo coś takiego, nie? I w moim odczuciu właśnie taki zdrowy perfekcjonista jest jak dobrze ustawiony sportowiec. Czyli jest skupiony na osiąganiu, jest skupiony na ciągłym dążeniu do doskonałości, ale w momencie, kiedy doświadcza niepowodzenia, to go to nie załamuje, nie wycofuje z działania, to sprawia, że on, nie wiem, bierze sobie to, analizuje, uczy się na tym błędzie i idzie dalej. Nie ma takiego elementu biczowania się za to.
Okej.
A niezdrowi perfekcjoniści, czy tam nieadaptacyjny perfekcjonista, jakbyśmy to nazwali, bo zdrowy, niezdrowy, to tak trochę jakby to była choroba.
Aha.
Ale taki nieprzydatny perfekcjonizm w życiu to jest taki, kiedy my się bardzo boimy błędów i przez to w momencie, kiedy jesteśmy skupieni na tym osiąganiu różnych ważnych dla nas celów, to no właśnie przez ten lęk przed błędami, no wiadomo, lęk nam nie pomaga osiągać, to już pierwsza rzecz, więc tam pierwszy problem, który się pojawia, nie? Osiąganie bardzo ważne, ale bardzo się boję błędu i niepowodzenia, więc się bardzo stresuję, więc to mi utrudnia osiąganie już samo w sobie. A dwa, jak już mi się nie uda osiągnąć tego, co zamierzyłem sobie, albo tak, jakbym chciał idealnie, no to z kolei nie jestem dla siebie zbyt łagodny. Tylko pojawia się krytyka wewnętrzna, pojawia się czasem rezygnacja, czasami się chwilowo ludzie wycofują z pewnych działań, bo się czują niewystarczająco dobrze, żeby to robić. Więc takie różne, mało rozwojowe rzeczy im się pojawiają, nie? W wyniku tych niepowodzeń.
Okej, czyli
tak to widzę.
Czyli jeden perfekcjonista jest taki, że fajnie zdążyć do tego celu, ale tak jak mówiłaś, trochę bez takiego obciążenia, że jestem niewystarczający, tylko że fajnie dążyć do właśnie do takiej doskonałości, ale gdzieś to gdzieś ostatnio zobaczyłem, że jest taki wykres, który to się nazywa matematycznie taki, że nie do końca zawsze jest, że nigdy nie mamy tego 100%, że dużo prościej jest nam dojść od 0 do 95% niż z 95% do 100%. I fajnie być w tym obszarze, że dążymy do tego doskonałości, ale wiemy, że tam nie dojdziemy.
No, myślę sobie, że to jest bardzo ważne, co teraz mówisz, tak? Ja tobie nie pomyślałam sobie o tym, ale to jest, myślę, bardzo ważna kwestia, że w ogóle w stosunkowo niewielu obszarach życia my jesteśmy w stanie wykonać 100%.
Tak.
To się po prostu rzadko w życiu normalnym zdarza.
Tak.
No, więc dążenie do tego usilne i czucie się źle za każdym razem, kiedy to nie występuje, no to jest tak jakby pułapka, no bo jesteśmy trochę na to skazani w tym takim nieidealnym życiu, że tak się będzie działo.
Tak, tak. No. To powiedz mi, no, bo mamy jakby dwa obszary. Jeden właśnie ci, co ludzie się boją tego, że im nie wyjdzie i przestają robić, a drugi jest taki perfekcjonizm, maksymalista, który koniecznie chce te 100% osiągnąć, tak? Tak jak ja to zauważam, że takie są dwa rodzaje perfekcjonizmu. Jeden, który ucieka, a drugi, który jest na maksa, prawda? Wykręca z siebie ze wszystko, aż padnie. Aż padnę na twarz i nie będę mógł postać, to wtedy mówi, no zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. To zajmijmy się może tym na razie tym pierwszym obszarem, a za chwileczkę tym drugim. Taki perfekcjonista, który no właśnie chce dojść do tej setki, do tych 100% i mu się nie udaje. On jest zawsze sfrustrowany prawdopodobnie, tak? Niezadowolony.
Jeżeli to jest taki perfekcjonista, jeżeli to jest taki perfekcjonista, który faktycznie ma te perfekcjonistyczne cechy, czyli ma te wysokie wymagania właśnie, ma ten taki no, niezbyt zdrowe podejście do niepowodzeń, ma też taką tendencję do tego, żeby właśnie przejść na te 100%, że ma takie czarno-białe myślenie w ocenianiu siebie, nie, że albo robię na 100%, albo źle. Nie, że 99% albo 95% jest satysfakcjonujące, tylko właśnie albo 100, albo jest, już to wpada w przegródkę, że niedobrze. Nie? No to faktycznie, tak jak już mówiliśmy, przy tym całym nieidealnym świecie, który nas otacza, no to prawdopodobieństwo, że taka osoba będzie doświadczać jakby powodzenia, czyli jakby sukcesu w swoim własnym poczuciu, jest stosunkowo niska. Co więcej, bardzo często jest tak, że te osoby przez innych są uważane za osoby, które sobie radzą. Tylko oni wewnętrznie są niezadowoleni wiecznie z siebie, bo oni mają zupełnie inne standardy, właśnie takie nienaturalnie wysokie, nienaturalnie ostre. No i faktycznie taka osoba przeżywa sporo frustracji, co więcej przeżywa bardzo dużo i to uważam jest taki kawałek bardzo psychoterapeutyczny, z którym się ludzie jakby zwracają, nie? Że przeżywają bardzo dużo stresu i różnych w związku z tym nieprzyjemnych rzeczy, no jak doświadczają niepowodzeń.
Dobra.
Ten perfekcjonizm jest taka, wiesz, przepraszam, tylko jeszcze chciałam jedną rzecz dodać, to jest fajna strategia, jak ci się udaje.
Tak.
A jak ci się nie udaje, to się robi bardzo nieprzyjemnie.
Tak, to frustracja. To słuchaj, to teraz kurde, znowu widzę dwa takie elementy, o których bym chciał porozmawiać. Kurczę, to się robi się taki patchwork. Bo tak, jak w takim razie ten perfekcjonista może popracować nad sobą? To jest jedno pytanie. A drugie, jak z takim perfekcjonistą, szefem czy kimś w zespole współpracować? I to są znowu rzeczy. Dobra, zaczniemy teraz znowu, jedno zapakujmy. Jak ten perfekcjonista ma zadbać o siebie? Co ma zrobić, żeby nie brać na siebie tak dużej presji? Jak się wyzwolić z tego? Czy jest to możliwe w ogóle, żeby z tego, no właśnie, z tych 100% pozwolić sobie na te 96, 97 może. Albo 95 nawet, nie? Bo dla tych ludzi, z tego co wiem, bo znam takich niektórych, to mega ciężko powiedzieć 95, to nie jest 100 po prostu. I koniec, kropka, nie?
No tak, po pierwsze, tak, zdecydowanie da się pracować. To po pierwsze. To znaczy jakby w nurcie, w którym ja pracuję, czyli w terapii poznawczo-behawioralnej, nawet taki protokół powstał na pracę z takim klinicznym perfekcjonizmem, czyli już takim, wiesz, takim, który generuje choroby psychiczne, nie? Ale ten model się co do zasady też w swoich mechanizmach, tylko z mniejszą intensywnością i problematycznością, stosuje też do takich osób, które nie doświadczają jakichś turbo problemów psychicznych z tego powodu, ale na przykład, nie wiem, no, jakiegoś stresu nadmiernego, może jakichś lęków nadmiernych i tak dalej. Więc jakby no jest protokół, badamy, da się leczyć. Co jest kluczowe w tym leczeniu? Przede wszystkim kluczowe jest to, żeby zobaczyć problem wynikający z perfekcjonizmu. Dlatego, że to jest bardzo nagradzająca strategia na życie i pracę, jeżeli wychodzi. Ale nawet jak nie wychodzi, to i tak ludzie są przekonani, że jak im zacznie wychodzić i się wystarczająco dobrze postarają, żeby im wychodziło, to już będą szczęśliwi i zadowoleni i w ogóle wszystko będzie fajnie, nie? I ciężko jest czasami ich zmotywować do tego, żeby zobaczyli, że ten sposób podchodzenia do myślenia o sobie nie jest najlepszy, że de facto jest źródłem problemów. Więc jak już zobaczymy tą motywację w sobie, bo zobaczymy koszta, a koszta są bardzo duże.
To jakie są?
Dążenie do perfekcji w ogóle jest kosztowne. Nie? Więc jak sobie jeszcze dołożymy do tego, bo na przykład w ogóle popełnienie błędów w ogóle jest kosztowne. Tak, moglibyśmy teraz tak czarować, że to coachingowo, to błędy to cię uczą i tak doświadczenie ci dają, lub błędy, dąż do nich. Wszystko fajnie, nie? Tylko jak sobie uczciwie powiemy o życiu, to nikt nie przesadnie lubi doświadczać błędów i niepowodzeń. No, nie czarujmy się, to nie jest nic przyjemnego. Nawet jak jesteśmy w stanie dojrzale wyciągnąć z tego wnioski, to przyjemności jest w tym stosunkowo niedużo.
Tak.
Więc jeśli ktoś przez swoje czarno-białe myślenie ciągle ma poczucie, że doświadcza błędów, to już ma wystarczająco dużo stresu w życiu. Jak sobie jeszcze do tego dorzuci krytykę za te błędy, co sprawia, że następnym razem, jak podchodzi do zadania, to jest podwójnie zestresowany, no to moim zdaniem to straszne koszty. Się kompletnie nie opłaca. I to, co najważniejsze trzeba zrobić, to zobaczyć te koszty, żeby sobie jakąś motywację wewnętrzną zbudować do tego, żeby jednak się tym zająć. Że to okej, przynosi dużo korzyści, jak wychodzi, ale jednak strasznie to jest kosztowne, że w bilansie może jednak na minus. To raz. A dwa, żeby zobaczyć, że no, tak naprawdę nie musimy rezygnować z tego dążenia do perfekcji, tak jak powiedziałam. No bo można być zdrowym perfekcjonistą, nie? Tylko ten stosunek do błędów trzeba by zmienić. I przestać się tak ostro oceniać, być dla siebie takim kategorycznym. To jest jakby w sumie najważniejsze. Żeby troszeczkę w sobie wypracować więcej tolerancji i zobaczyć tą szarość, nie? Nie wszystko jest takie czarno-białe, udane i nieudane. Rzeczy przeważnie szare są.
Okay.
Trochę udane, trochę nieudane.
Czyli te koszta to jest brak takiego pewności siebie chyba. Tak mi się...
No zdecydowanie.
Brak takiej samoświadomości, że coś możemy robić i to jest wystarczająco. I taki wieczny stres, tak? Ja to tak czuję, że tak, cały czas jestem taki zdenerwowany, że czegoś jeszcze nie zrobiłem. Nigdy nie jestem enough. Nigdy nie jestem wystarczający.
Tak, bo nie spełniam tych wymagań, tak? Tych jeszcze nie dość, że mam wysokie wymagania w stosunku do siebie, to jeszcze je tak czarno-biało oceniam, że to jest po prostu, to jest przepis na stres. Nie? W sensie wymagam od siebie bardzo dużo i jeszcze w dodatku, żeby to było na 100% zrobione. Przecież jak ktoś trochę życia zna, to wie, że to jest mało realistyczne założenie.
Nie? Tak, tylko...
Plus jeszcze, jeżeli doświadczam dużych nieprzyjemności, jak dotknie mnie jakieś niepowodzenie w realizacji tych moich założeń, i jeszcze nie, no jeszcze, a jeszcze jeśli w dodatek mam tendencję do tego, żeby taką autokrytykę na siebie nakładać bardzo dużą, się biczować po niepowodzeniach, to jeszcze sobie do tego całego stresu dorzucam sporą jakby taki element takiego ukarania siebie de facto za błąd, nie? To jakby to wyobrażam sobie, że każde następne podejście do zadania to jest jeszcze większe napięcie. No bo te standardy takie wysokie trzeba spełnić. Tak łatwo ich nie spełnić. No bo wystarczy na 99% zrobić, już jest źle. I jeszcze takie są straszne konsekwencje, jak mi się nie uda. No odechciewa się robić.
No. A jakie są...
To są ludzie, którzy się zgłaszają bardzo często z dużym napięciem do terapeuty.
Ciekawe. A w takim razie, jakie są plusy, jak ten perfekcjonista odpuści troszeczkę? Co on zyska? Może zróbmy taką lustro, teraz mówiliśmy o tych negatywnych rzeczach, a spróbujmy znaleźć, co taki perfekcjonista zyska, gdy nabierze troszeczkę luzu.
Bo w ogóle, jak na to spojrzymy od tej strony, to na ten taki pozytywny perfekcjonizm, czyli ten, gdzie jest dążenie do osiągnięć dużych, nie, gdzie ludzie sobie podnoszą poprzeczkę, ale jednocześnie nie są dla siebie tacy ostrzy i nie, no tak się nie biją po błędach, to oni generalnie bardzo często odnoszą spore sukcesy. W ogóle perfekcjoniści często odnoszą sukcesy. Szkoda, że nie potrafią tego zobaczyć, no nie? Ale obiektywnie odnoszą. No bo jakby jak tak bardzo nam zależy na tych naszych standardach, no bo czujemy wtedy, że jesteśmy wartościowi, kiedy je realizujemy, no to jest potężny motywator wewnętrzny, to ludzie bardzo często bardzo dużo osiągają. No też, jak powiedziałeś, są lubiani w pracy. Są bardzo często motywowani finansowo. Nie? Lubimy takich perfekcyjnych pracowników, jesteśmy skłonni ich awansować, bo można na nich polegać, nie? Bo wiemy, bardzo często to są też osoby zdolne, no bo jak ktoś tak się strasznie stara, to też dużo pracuje, a jak dużo pracuje i dużo praktykuje, to też dużo potrafi bardzo często, nie? Którzy są zestresowani, to jest jakby odrębna kwestia. Ale można tak żyć jakiś czas. Zanim się człowiek zmęczy, to może dużo osiągnąć. I wyobraźmy sobie teraz, że możemy te wszystkie osiągnięcia mieć bez tego stresu. To znaczy, możemy w zdrowy sposób dążyć do perfekcji, będąc jednocześnie dla siebie wyrozumiałym w sytuacji błędów. A jednocześnie mając luz w sobie. To brzmi w ogóle jakaś idealna sytuacja. Oczywiście takich sytuacji jest stosunkowo niedużo w życiu.
No.
Bo troszkę tutaj na okolicznościach dydaktyczne tak to upraszczamy, ale tak, z tego luzu jest to nadal mogę osiągać, ale już nie muszę się tak napinać. Mogę troszkę, wiesz, się uspokoić.
Brzmi fantastycznie, tylko tak sobie pomyślałem, jak wszedłem w taką rolę perfekcjonisty, mówię, Boziu, jak mogę być na luzie niespięty? Dopiero mi się zepnę, jak będę na luzie. To mnie dopiero będzie nakręcać i wkurzać, że będę taki na luzie podchodził do czegoś, co jest poważne, bo 100% to jest poważna sprawa. Jak ja mogę, kurczę, wyluzować? Jak się z tego cieszyć? No masakra. To jest, jakby mnie ktoś, kurczę, czymś gorącym opiekał jakimś gorącym tym metalem.
Ale uważaj, bo to myślę, że mówisz o bardzo ważnej rzeczy teraz. To jest tak, że jak ja mam taką osobę w terapii, albo jak opowiadam studentom na zajęciach o tym perfekcjonizmie, to ludzie mają odruchowy w ogóle, odruchowy taki kawałek, żeby ten perfekcjonista wyluzował te swoje standardy, czyli żeby przestał tyle od siebie wymagać.
Aha, no
nie?
No.
A zwróć uwagę, że my w ogóle o tym nie mówimy, że trzeba przestać od siebie wymagać. Że perfekcjoniści strasznie się boją, że my im te wysokie standardy zabierzemy i każemy im robić jakoś byle jak.
Tak.
Nie? Już zacznijmy od tego, że należy najpierw z nimi porozmawiać na temat tego, że 99% to nadal nie jest byle jak. Że od 99 albo nawet 95% wykonania do byle jakości to jest jeszcze bardzo daleko.
Mm-hmm.
Nie? To jest po pierwsze. To sobie musimy na początek wyjaśnić. Ja nie mówię temu człowiekowi, że on nie może dążyć do 100%. To już niech sobie dąży.
Mm-hmm.
I ja mu tylko mówię, jak nie możesz zrobić 99 i 100, a zrobisz 95 albo 90, to zanim zaczniesz się bić po głowie za to i stresować, to się zastanów, czy to na pewno jest taka porażka straszna. To mm-hmm. trzeba najpierw rozważyć, bo dla tych ludzi to jest odruchowo już niepowodzenie. Mm-hmm. A jak niepowodzenie, to krytyka, niezadowolenie i to wszystko, o czym mówiliśmy. Mm-hmm. Nie? To jest taki automat schematyczny. Więc najpierw tu zaczynamy. Nie musisz obniżać swoich standardów, ale tak nie rób takiego pożaru, jak zrobisz 99 na 100, bo to jeszcze nie jest porażka. To po pierwsze. Mm-hmm.
Dobra.
A po drugie, zdecydowanie trzeba pracować nad czułością i wyrozumiałością dla siebie w sytuacji błędów. Błędy są i tak wystarczająco bolesne.
Mm-hmm.
Naprawdę, bardzo dużo osób, które ma w sobie taki perfekcjonizm, taki przez lata wytrenowany, to też niesie ze sobą taki lęk, że jak się rozluźnią, to się staną takimi leserami.
No.
Już nic nie będą robić, tylko się położą i będą gnić. Albo jak sobie pozwolą na to, żeby się nie karcić po błędach, to nie wiadomo, ile tych błędów będą popełniać.
No.
Jakby tylko poprzez skrzyczenie się po popełnieniu błędów człowiek był w stanie, wiesz, się motywować do doskonalenia. Ale przecież to zasadniczo rzecz biorąc tak wcale nie jest. Znaczy ten ból z popełnienia błędu, z tego, że nam się nie udało, że włożyliśmy jakąś pracę, ale pewnych rzeczy, które były dla nas ważne i zrealizowaliśmy, jest zupełnie wystarczający, żeby nas zmotywować do starania się. Nie?
Mhm.
Naprawdę, na przykład zobacz, ja ci podam piękny przykład, jak krytyka ludziom nie pomaga osiągnąć. Zobacz na polskich sportowców w kategorii, uwaga, bardzo szczególnej, piłka nożna.
Mhm.
My najpierw w nich bardzo wierzymy, a potem wieszamy na nich psy, jak coś zrobią źle. Czy oni od tego lepiej grają? W ogóle ich to nie obchodzi.
Dokładnie.
Też pomijam, dlaczego ich to nie obchodzi, ale wiesz, co mi chodzi, to po prostu w ogóle nie oddziałuje, nie?
Mhm. Wiesz co, to ja teraz podam jakiś przykład. Któryś z piłkarzy, który wyjechał za granicę, opowiada taki przykład, że grał bodajże w lidze angielskiej na najwyższym szczeblu i jego zespół któregoś dnia przegrał sromotnie 4 czy 5-0. I na drugi dzień trener zabrał ich na zawody bodajże samochodowe, żeby się po prostu pobawili. I mówi, jak to? Przecież przegraliśmy. No właśnie, przegraliście, ale muszę odbudować waszą psychikę, żebyście kolejny mecz grali nie na stresie, ale na zabawie, na frajdzie. I ten piłkarz był, strasznie zszokowany zupełnie innym podejściem trenerskim, bo u nas w Polsce mam wrażenie, że właśnie ludzie uwielbiają krytykować, bo myślą, że skrytykuję raz, że ja jestem mądrzejszy, a drugi raz, że tak mu dam popalić, że on zapamięta to. Tylko on później nie będzie miał tej frajdy, nie?
Wiesz co, ja się jakby, no, ciężko mi się wypowiadać nawet na temat społeczeństw poza Polską, bo jakby nie za bardzo się znam, ale faktycznie jest coś, nie no, być może tak jest, znaczy wiele osób mówi, że jest jakby więcej luzu za granicą, że tam jest więcej słońca, troszkę na południu, nie wiem, bo nie przebywałam wystarczająco długo, ale jest coś takiego w naszym społeczeństwie, że my z całą pewnością mamy podejście do błędów raczej takie, że się za nie łajamy.
Tak.
Raczej mamy wyniesione, chyba to jest trochę, znaczy oczywiście z pewnych wzorców wychowania w naszym społeczeństwie obowiązujących w określonym czasie, bo teraz to się trochę zmienia, chyba ze szkoły też, a nawet na pewno ze szkoły, gdzie błąd nie jest traktowany jako naturalny element nauki, tylko jest traktowany jako jakaś właśnie porażka, za którą się dostaje jedynkę, nie? Albo minusowego punkta, albo coś w tym rodzaju. I to się do nas przykleja i niestety też bardzo pokutuje w firmach. To jest w moim zdaniem fatalne. W sensie każdy menadżer, który myśli, że krytykowaniem pracowników i zwracaniem ich uwagi na błędy ich rozwinie, no to się szybko przekona, że nie, a jeśli tak, to na krótko.
No, on się często
A już na pewno to nie buduje motywacji.
To na pewno, ale on się tylko utwierdzi w tym, że ma beznadziejnych pracowników i będzie tylko o tym powtarzał, a powtarzając to no, do niczego nie dochodzi.
No niestety tak. No. Tak czasem bywa, mm-hmm. niestety. I niestety powiedzmy, biedni perfekcjoniści też utykają w takim, wiesz, zamkniętym, błędnym kole, bo jeżeli ja mam tak, że moje poczucie własnej wartości jest uzależnione od osiągnięć, ja tych osiągnięć, mówię specjalnie od osiągnięć, a nie sukcesów, bo przez różne rzeczy się ludzie definiują, nie? Perfekcjonizm też może być w obszarze wyglądu, w obszarze, no, się śmieję, nie? Że największym mitem perfekcjonizmu, jak już tu o mitach też mm-hmm. mieliśmy trochę rozmawiać, to jest to, że ludziom się wydaje, że perfekcjoniści mają w domu czysto. Mm-hmm. Gdzie tam? Perfekcjoniści mają tam wysokie standardy, gdzie jest ważny dla nich obszar życia. Czasem to jest wygląd, czasem to jest porządek, czasem to są osiągnięcia zawodowe i mogą mieć lewego buta brązowego, a prawego czarnego, ale robota musi być wykonana perfekt, nie? I potrafią, nie wiem, miałam takiego pacjenta, który był pracownikiem naukowym i on po prostu miał turbo, był zawsze przygotowany i do zajęć, i do konferencji, i do publikacji, a w domu to, wiesz, czasem miał jedną koszulę po prostu wyprasowaną mm-hmm. i po prostu wszystko inne wymemłane, wiesz, w jakieś miejsce po prostu po praniu leżące tydzień, bo po prostu całą energię ładował tam, gdzie było dla niego ważne osiągnięcia, a dom nie był dla niego istotną kwestią, i porządek w domu to w ogóle go nie obchodziło, nie?
Niesamowite, myślałem, że to jednak się łączy, ale to fajny mit, no.
Nie zawsze. Nam się perfekcjonista z takim filmowym pedantem kojarzy, który skarpetki kolorami układa. Tak. Ale tak faktycznie nie jest. Tak może być, jeżeli ktoś ma ten perfekcjonizm w obszarze w ogóle porządku na przykład, albo jeżeli chcemy być perfekcyjną panią domu i dla nas obszarem spełniania się jest bycie idealną gospodynią. I w to się wpisuje na przykład porządek, idealny obiad i nie wiem co tam jeszcze, dzieci czyste i grzeczne.
Okay.
To wtedy tak. Ale w tym obszarze zawodowym możecie mieć ludzi, którzy mają kompletny burdel na biurku, którzy wyglądają jak chodzący chaos, a jednocześnie bardzo dużo osiągają. I są super przygotowani, albo bardzo rzetelne raporty wykonują, nie?
Niesamowite, no ciekawy aspekt. Okej, okay, ale wróćmy do tego perfekcjonisty. Mówiliśmy tam o tych wadach, czy co go blokuje, a teraz w opozycji, co może zachęcić takiego perfekcjonisty do tego, żeby on odpuścił? Tak jak mówiłeś, żeby nie, może nie ze 100%, tylko do 96%. Co może spowodować, żeby jaki impuls sprawić, że on pomyśli, że kurczę, do 96 no jest okej, okay, nie?
Jak muszę przystać no, na to,
może
to
być.
Co z mojego doświadczenia wynika, że dobrze ludzi motywuje do porzucenia perfekcjonizmu, jak ten perfekcjonizm, przepraszam za wyrażenie kolokwialne, ich dojedzie. Mhm. To znaczy, jak oni się przekonają, jaka to jest strasznie kosztowna strategia i jak zobaczą, że ona się w gruncie rzeczy nie do końca opłaca. Mhm. Znaczy, jak przypłacą jakimś stresem strasznym, nie? No jakby w skrajnych wypadkach to relacje się ludziom uszkadzają, no nie? No jak tak strasznie dużo pracują, są tacy pracy poświęceni, to jest ciężko utrzymać dobre relacje, nie? I czasami na przykład w obszarze zawodowym, mam do obszarze zawodowym rozmawiamy, to jest na przykład jeżeli, bo też to jest ważne, żebyśmy to powiedzieli, że są perfekcjoniści, którzy się skupiają na sobie, jeżeli chodzi o osiągnięcia, a są tacy, co się skupiają na sobie i na innych. To jest dopiero szef problematyczny, no. Nie? Taki, co nie tylko od siebie dużo wymaga, ale też od innych. Z reguły od siebie i tak więcej niż od innych wymagają, ale niestety czasem mają jeszcze tendencję do tak zwanego perfekcjonizmu zewnętrznego. Czyli nie tylko wewnętrznie przeżywają to, bo mogą tylko wewnętrznie mieć syf dookoła i w ogóle ludziom wybaczać wszystko, a sobie nic, ale są i tacy, co ludziom niewiele wybaczają.
No.
I mają bardzo wysokie standardy w stosunku do zespołu i powiedzmy sobie szczerze, że takie zespoły nie działają dobrze. Tam jest często bardzo duża rotacja. Ja kiedyś pracowałam dawno, dawno temu, jeszcze jak nie pracowałam w zawodzie w takiej firmie, że nie będę mówiła z jakiej branży, i tam była bardzo, bardzo, bardzo obiecująca menadżerka, siała postrach niesamowity. Mhm. Postrach, jak ona szła korytarzem, to się ludzie bali. Poza tym, jak nie chodziło o pracę, to była przemiłą osobą. Była też ładną, taką sympatyczną kobietą młodą, nie? Ale jak przychodziło o pracę, to się nie dało z nią żyć. W ogóle się nie dało z nią rozmawiać. To w ogóle nie było żadnej dyskusji, nie? Jak coś było niezrobione nie tak, jak ona lubi, to była jesień średniowiecza. Bardzo dużo miała rotację w zespole, ludzie nie wytrzymywali presji pracy z nią. Mhm. A największą rotację to miała przy asystentkach swoich. Ta biedna asystentki, to się po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, no. To po prostu, nie wiem, jak jakieś wadliwe żarówki, no. Musiały uciekać, znaczy wkręcali je na chwilę, one się natomiast przepalały, wypadały i brali nową. Mhm. Nie? No bo ta asystentka, no to już w ogóle jest osoba ta ściśle współpracująca, która no musi bardzo nadążać, no, że asystentka osobista też musi w stylu menadżera jakby się umieć odnaleźć. A tutaj to nikt nie był wystarczająco dobry, żeby te tempo znieść. I to jest, myślę, bardzo duża wada też, no, że ci ludzie muszą czasami mieć okazję zobaczyć, jakie to szkody powoduje. Albo w ich życiu, albo też jakie to szkody wywołuje w ich pracy. Osobiście uważam, że najlepiej ich przekonuje to, że stres obniża poziom wykonania. No bo oni są przywiązani do efektu, więc jak mi się pokaże, że im bardziej są zestresowani, tym gorzej pracują, wtedy zobaczą, że tak naprawdę to jest jakby czynnik de facto uszkadzający ich jakość pracy. No. Zobaczą, że mój stres wynika z perfekcjonizmu, a jeśli jestem bardziej zestresowany, to gorzej pracuję.
Czyli jak mam takiego szefa perfekcjonistę, to najlepiej podejść go tym, że słuchaj, nie będę wystarczająco dobry, jeżeli będziesz mnie stresował, tak?
Na przykład. Zwłaszcza jeżeli mam takiego menadżera, który ma taki zespół, wiesz, jak jest takie duże sprzężenie między menadżerem a zespołem, czyli jeżeli to, co robi zespół, wpływa na poziom wykonania menadżera, czyli on jest faktycznie rozliczany z jakości pracy swoich ludzi. Nie? Albo na przykład, jak mamy, powiedzmy, takie zespoły, nie wiem, na przykład w kancelariach prawnych jest tak, nie? Że jakby zespół pisze pozew, no i ten tam na górze, co to kieruje tym zespołem, to podpisuje to swoim nazwiskiem.
Tak.
To w jego interesie leży, żeby ludzie dobrze pracowali. W osobistym interesie, nie tylko firmowym, awansowym, ale też osobistym, bo to swoim nazwiskiem firmuje. I wtedy, jeżeli faktycznie to, że on ciśnie ludzi, sprawia, że oni pracują gorzej, a mogliby pracować na niego lepiej, no to to chyba jest argument, nie? Tak sobie myślę.
Ale wiesz co, bo ostatnio miałem też u siebie w pracy pewnego menadżera, który mówił, że jego szef to wręcz szuka takich perfekcjonistów, którzy mają za zadanie dokręcić śrubkę jeszcze innym. I tam ciężko się pracuje, no, ale szukają właśnie, jest taki, no, taki schemat. Wezmę perfekcjonistę, no to raz, że praca będzie wykonana, a drugi raz on dociśnie tych innych, tak że tamci też będą musieli to robić.
A co więcej jeszcze?
No.
Ja sobie myślę, jeszcze jednej zależności, tak. Nie wiem, czy na to miała miejsce. No. Że jak mamy szefa perfekcjonistę, czy kierownika, czy nawet kierownika niższego jakby szczebla, nie? Perfekcjonistę, to on z lęku przed błędami czasem będzie sprawdzał swoich pracowników i poprawiał. Taki crazy może być, nie? W sensie, jeśli nie jest nawet tym, który jest takim, że będzie presję dużą nakładał, albo nawet jeśli będzie nakładał presję, to i tak będzie sprawdzał. No bo to przecież o nim świadczy, nie? Czy on to dobrze presję nałożył.
No.
To jest idealny pracownik.
No.
Problem polega na tym, że to jest pracownik krótkoterminowy. Nie? To jest jakby jakość funkcjonowania takiego pracownika jest stosunkowo niska. Jest duże ryzyko, że on się wykrzaczy, że tak powiem, pod dużą presją. To znaczy, że jakby jak nałożymy na niego za dużą presję, to on po prostu tego nie utrzyma, bo on sobie jeszcze dołoży drugie tyle wewnętrznie. No i albo się zwolni, albo niedługo właśnie wytrzyma na danym stanowisku, albo się rozchoruje, bo to z perfekcjonizmem dużo sprzężonych jest problemów psychicznych i nie tylko. No bo jakby wszelkie choroby związane z nadmiernym stresem dotykają te osoby bardzo często, więc jakieś tam zwolnienia, niezwolnienia lekarskie się potem mogą zdarzyć. Albo będzie przychodził chory do pracy, no nie wszystkich zarażał, bo to też możliwe. Ale taka osoba po prostu bardzo często jest krótkodystansowym pracownikiem, nie? W sensie jest duża rotacja, bo takie osoby po prostu nie wytrzymują. Jest taka bezwzględna korporacja, to wyciska ludzi jak cytryny, to nabierze jednych perfekcjonistów, wyciska, wyrzuca, bierze następnych, wyciska, wyrzuca i tak to funkcjonuje, więc jak ktoś ma taki model biznesowy, że tak chce działać z pracownikami, no to idealni pracownicy. Ale no już,
jakie są tego koszty?
Tak chcemy.
Jakie są koszty dla firmy?
No koszty, no pewnie.
Nawet wymiana kadr to jest też koszt. Bo nawet,
no wdrożenie.
Tak, mówi się, że wdrożenie to jest około roku czasu, zanim ktoś tam pozna.
To raz, a jakieś PR-owe koszty, wiesz, wizerunek, jakaś kultura organizacji, tak. No nie, no. By akurat ta osoba, o której opowiadam, ta młoda menadżerka, ona w pewnym momencie wylądowała na dywaniku za tą rotację w zespole. Na zasadzie, że nikt nie chce z tobą pracować. Co, tu w firmie nikt nie chce pracować, ale już na zewnątrz się zaczyna robić tak, że nikt nie chce przyjść do zespołu, którym ty kierujesz.
No.
Tak nie może być. A to była stosunkowo niszowa branża, więc nie było takiego dużego wyboru. Nie?
Dobra, to teraz powiedz mi, jestem pracownikiem, no u perfekcjonisty, mam mega wysokie standardy. Jeden, co już powiedziałaś, co mi się bardzo spodobało, to że powiedzieć, że stres powoduje, że jestem nieefektywny. To jest jeden sposób, ale jak ja mogę współpracować jeszcze, czy możesz taki dać mi podpowiedzi, jak mogę obsługiwać perfekcjonistę. Czy jest taka mapa, jakieś kilka punktów, które pomogą mnie, pracownikowi, no tak, no trochę lżej pracować z taką osobą?
To jest trudne pytanie, bo jeżeli pamiętamy o tym, że ten perfekcjonizm to jest jakiś taki problem wewnętrzny tych osób, który no czasami jeszcze emanuje na zewnątrz. No wiesz, jak mamy szefa perfekcjonistę, to jest perfekcjonistą w stosunku do siebie, tylko i wyłącznie, takim mocnym, to on wielkich szkód w zespole raczej nie wywoła. Znaczy on może być frustrujący dla ludzi, bo będzie ich sprawdzał, bo się będzie tam im zwracał uwagę na błędy, ale raczej ich nie będzie molestował strasznie, bo on to będzie brał wszystko na siebie, nie? Jeżeli mi nie wyszło, jeżeli zespołowi nie wyszło, no to dlaczego? No to dlatego, że ja byłem, nie wiem, złym menadżerem, nie? Albo niewystarczająco dobrze przypilnowałem. To taki perfekcjonista wewnętrzny to wszystko na siebie zwali, bo on wszystko powinien robić perfekcyjnie, a perfekcyjny menadżer przecież ma perfekcyjny zespół, to jest było oczywiste, nie? Który zawsze dobrze pracuje, nic błędów nie popełnia. Ale jeżeli mamy kogoś, kto ma też wysokie wymagania w stosunku do innych, to on faktycznie jest trudny we współżyciu takim firmowym, no bo tak jak już mówiliśmy, tam dręczy ludzi tym swoimi wymaganiami, rotację wprowadza dużą, stres wprowadza duży i tak dalej. No i niestety to w zależności od kultury organizacji będzie dużo zależało od tego, na ile my w ogóle możemy jakiekolwiek informacji zwrotnej temu człowiekowi udzielić. No bo bywa, że nie ma przestrzeni na taką informację zwrotną, żeby udzielić, nam się ciężko pracuje. W takiej atmosferze na przykład, nie? Że za każdy błąd jest straszna połajanka, nie? Albo że ciągle ktoś jest skupiony na tym braku, na tym jednym brakującym procencie, a nie na tych 99 zrobionych, już jest koszmarnie demotywujące dla większości ludzi, nie? Natomiast to jak można sobie radzić, to myślę, że jak już jesteśmy w takim miejscu i chwilowo nie możemy go zmienić, ani nie możemy oddziaływać na tą osobę, żeby się zmieniła, to myślę, że to jest bardzo ważne pamiętać o tym, że to nie jest o nas. To znaczy, że ten człowiek ma wysokie wymagania, że one są nierealistyczne. To nie jest tak, że my jesteśmy niewystarczająco dobrymi pracownikami. Ponieważ na przykład coś takiego jak błędy jest czymś, no co po prostu pożyłeś trochę na tej ziemi. Znaczy, nie trzeba nawet jakoś strasznie długo pożyć, żeby wiedzieć, że to jest naturalny element życia.
Wiesz co, to tak łatwo powiedzieć, że to nie jest o mnie. Ja wiem, że to nie jest może o mnie, gdy mam jeszcze dookoła siebie środowisko, które mnie wspiera. Że to nie jest od siebie. Ale gdy wchodzę w środowisko, gdzie wszyscy dookoła właśnie są tacy beznadziejni, gdzie ten szef pokazuje dookoła, że ty jesteś niewystarczający, że ty nie potrafisz tego zrobić tak dobrze jak ja, to myślę, że tutaj to co powiedziałeś, że to nie jest o nas, to chyba trudno sobie wykształcić. Tak ja mam wrażenie, że to nie jest o mnie, no to jednak za pierwszym razem to ja tu się obronię, ale po 50, że to nie jest o mnie, to już ta łatka, że to jest o mnie, troszeczkę się przywiera do mnie.
A to na pewno masz rację. To jakby tak, znaczy w sensie to nie jest proste. Znaczy, widzę tutaj dwie jeszcze rzeczy ważne, być może ważne, może to komuś jakoś pomoże w refleksji nad sobą. Pierwsza rzecz to jest taka, jeżeli mnie to bardzo rusza, że mi mówią, że jestem niewystarczająco dobry, to może ja sama mam w sobie taki kawałek, że ja też od siebie dużo wymagam. I w gruncie rzeczy ja też trochę tak samo sobie myślę, dlatego mnie to tak trafia dobrze. To jest raz. Wtedy można pracować nad sobą, żeby sobie wybaczać błędy lepiej, nie? I jakby, natomiast jeżeli naprawdę mamy takie środowisko, jakie opisujesz, to też, no, nie ma mocnych, no. Jakby jacy byśmy zdrowi psychicznie nie byli, jacy byśmy nie byli ze sobą poukładani, dojrzali i w ogóle wszelako fajni, to w toksycznym środowisku każdy człowiek będzie miał problem ze zdrowym myśleniem o sobie.
Tak.
Jeżeli mamy naprawdę takie przemocowe środowisko, bo to już jest przemoc emocjonalna, jeżeli my tak jedziemy po tych pracownikach i ciągle się skupiamy tylko na błędach i ciągle krytykujemy im, wytykamy im wszystko, nie widzimy ich żadnych ich starań, właśnie ciągle się skupiamy tylko na rezultacie, a nie na procesie, jaki ci ludzie wnoszą, nie? Jak dochodzą do tych rezultatów, albo ciągle ten 1% się z nimi awanturujemy, no to jest w jakimś stopniu toksyczne środowisko. I w takim środowisku to wiesz, święty nawet będzie nerwowy. Więc to też myślę, że jest ważne, żeby mieć świadomość tego, że nie wszystkie nasze problemy się biorą z naszego wnętrza. No, część się bierze z tego, że przebywamy w bardzo trudnym środowisku, no może przemocowym, może takim co najmniej toksycznym. Jeżeli nie mamy odpowiedniego wsparcia, to znaczy mamy dwie rzeczy, albo możemy szukać wsparcia na zewnątrz, poza zespołem, w zależności od zawodu to mogą być albo jakieś grupy w ogóle zawodowe, jakieś, które mogą nas wesprzeć i nam pokazać, że w innych miejscach pracy wygląda to inaczej, albo które w ogóle pozwolą nam zobaczyć bardziej obiektywnie nasze kompetencje. Przecież to jest bardzo ważne, szczególnie dla młodych pracowników, których to jest pierwsza, druga firma i tak naprawdę jest im ciężko ocenić, co umieją, skoro ciągle słyszą, że są złymi pracownikami. Do czego mają, do jakiego punktu zdrowego mają się odnieść, nie? Albo, nie wiem, no, na psychoterapię, na jakiś coaching dobry, do jakiegoś rozsądnego człowieka na rozmowę, wiesz, niekoniecznie psychoterapeuty, jakiegoś przyjaciela, który nam powie, słuchaj, no co ty w ogóle, to co ci tam mówią, to jest to niedobrze, że w pracy ci tak mówią, to nie jest okej.
Okay. Ja może teraz taki mam drugi jakiś pomysł na to, żeby właśnie tym perfekcjonistom usmysłowić, że no po pierwsze to, co robią, to jest przemoc psychiczna, tak jak powiedziałaś. Po drugie, że ta ich presja na innych powoduje wręcz odwrotny skutek, że ci pracownicy zamiast być bardziej kreatywni, zamiast być bardziej skutecznym, zamiast mieć bardziej lepsze wyniki, to powodujemy wręcz coś odwrotnego, że te osoby się zamykają, tracą pewność siebie. Jak tracą pewność siebie, w związku z tym nie zgłaszają żadnych pomysłów. Jak nie zgłaszają pomysłów, to wszyscy, cały stres nadal jest na tym szefie, na tym perfekcjoniście. Te osoby nie próbują nic zrealizować, nie próbują wprowadzić nowych rzeczy i to summa summarum wpływa negatywnie właśnie na tego perfekcjonistę, na tego szefa. Czy jeszcze jakiś inny taki menadżer ponosi koszty ze swojego punktu widzenia?
To znaczy, ja myślę sobie tak, że jakbyśmy mieli podsumować te koszty, no nie, to na pewno to jest kwestia tego no napięcia całego, nie? Czyli napięcie, którego doświadcza ten menadżer perfekcjonista. Napięcia, którego doświadczają jego pracownicy. Jeżeli też są perfekcjonistami i oni się wzajemnie napędzają, no to wiadomo, też będą mieli wzajemnie sobie podwyższać ten poziom napięcia. Jeżeli to pracownicy nie są perfekcjonistami, to będą się czuli pod koszmarną presją. I w końcu mogą zacząć myśleć sobie o sobie, że jest coś z nimi nie tak, albo że de facto nie są dobrymi pracownikami, z których ciągle ktoś widzi w nich głównie błędy. Może mieć tą dużą rotację, może mieć problem w realizacji celów. Ja też sobie myślę, że jedna rzecz, a no, na pewno jest ważne to właśnie, że to nie ułatwia generowania pomysłów, kreatywności, wprowadzenia innowacji, bo do tego jest potrzebne bezpieczne środowisko. Znaczy wszelkie innowacje wymagają przechodzenia przez etap błędów i prób.
Tak.
To jest coś dla perfekcjonisty takiego, no jak trzeba, to przejdę, no nie? Ale najchętniej to bym tak chciał, żeby proces popełniania błędów w ramach wprowadzenia innowacji sprowadził się do jednego błędu, na którym się wszystkiego nauczę. W ogóle to jest charakterystyczne dla perfekcjonistów, że im się wydaje, że oni wszystko powinni już umieć. Na przykład przychodzą z jakiegoś szkolenia zewnętrznego, im się wydaje, że wszystko powinni wdrożyć od razu dobrze. No to przecież jest kompletnie nierealne, nie? Ale im się tak wydaje, że tak powinno być. Ja to, że oni niby wiedzą na rozum, że się tak nie da, nie? Ale by bardzo chcieli, żeby tak było. Więc jakby próbują. Także to jest ten stres, rotacja, to ograniczenie kreatywności, innowacyjności, to może relacje psuć w firmie. To znaczy, jeżeli ludzie się stosunkowo lubią, łatwo się znielubić w takiej atmosferze. Poczuć się ze sobą wzajemnie po prostu źle. Nie? No i też można sobie uszkodzić życie osobiste. Nie? Ja sobie myślę o takim case'ie na przykład, który kiedyś doświadczała jedna z moich pacjentek, która była w firmie, w której generalnie atmosfera była całkiem okej. Ludzie się nawet lubili, i ona nawet lubiła tam pracować. Czyli były lepsze i gorsze momenty, jak to w życiu bywa. Natomiast w momencie, kiedy tam się pojawił jakiś turbo ważny projekt, wiesz, taki, co to może zmienić rzeczywistość tej firmy. Nie? Jakiś turbo ważny klient, z którego może być bardzo duży zysk i on pchnie w rozwój tą firmę. Więc tam się wszyscy strasznie na tym sfokusowali. Wszystkie działy na to pracowały na maksa, nie? Żeby to zrobić dobrze. I tam widać było, jak ona zresztą to opowiadała już jakby z punktu widzenia takiej, z perspektywy czasu, ona powiedziała, że tam jej się aktywizował ten jej perfekcjonizm na full. I doszło do tego, że firma, która funkcjonowała dobrze, której ludzie się w miarę lubili, skończyła, znaczy cały projekt się udał oczywiście, nie, ale koszta były takie, że część pracowników się zwolniła potem po niedługim czasie. To powypadali, wchodzili w inne miejsca. Ona i mojej pacjentce z kolei się uszkodziły relacje osobiste, bo pół roku takiego projektu sprawiło, że konflikt z mężem się pojawił, nie? Bardzo mało bywała w domu. I ona przyszła z taką refleksją, czy było warto? Czy to było tego warte? Nie?
No.
Bo ja myślę, że ci ludzie, którzy tą firmę otworzyli, odnieśli sukces i bardzo duże pieniądze zarobili na tym projekcie i ich firma się potem bujnęła i ładnie się kołysała. Ale duża część pracowników, która z nimi zaczynała, już z nimi nie kończyła potem.
No. Nie?
Więc też oczywiście pytanie, jakie wartości są dla firmy istotne.
Ciekawe. Aniu, chciałbym teraz jeszcze wrócić do tego aspektu, co na początku powiedziałaś, o tych perfekcjonistach, którzy z drugiej strony, którzy tak chcą zrobić coś idealnie, że nie podejmują działań, że się boją, że im coś się nie uda. To też jest perfekcjonizm, prawda?
Tak, to jest w ogóle kolejny mit, że perfekcjoniści to wszystko robią, tacy rzetelni są. To jest w ogóle, to jest taki mit. To po prostu jak ja przychodzi do mnie pacjent i ja mówię, że może to perfekcjonizm. Nie, wie pani, no ja razy tam, nie wiem, jakieś projekty zawaliłem w życiu albo nadal egzaminu nie zdałem jakiegoś zawodowego, na jakiś level czegoś tam. No, perfekcjoniści bardzo często prokrastynują. I najczęściej prokrastynują wtedy, kiedy nie mogą zrealizować swoich standardów, to nie mogą się za to zabrać. W sensie tak się boją pomylić, że wolą nic nie robić. Bo jak się, jakby się pomylą, no to potem będą te konsekwencje różne, o których mówiliśmy, czyli ta autokrytyka, będą się tak źle ze sobą czuli, nie? Oczywiście, jak nie podchodzą do zadań, to finalnie też się krytykują. Że się nie potrafią zmotywować, że są leniwi, że nie wiem, jeszcze nie mam tego levelu zdanego, tam kurs zrobiony 2 lata temu, ja do egzaminu nie podszedłem, nie? I też to generuje stres. Ale jest im o wiele trudniej podjąć wyzwanie właśnie zrobienia czegoś. I tak się bujają z tą prokrastynacją. Czasem bardzo długo odkładają różne rzeczy. Nie? Rozpoczęcie jakichś rzeczy. Także ja jestem zdecydowanie fanką tego, że zrobione jest lepsze od idealnego.
Dobrze. Ja myślę, że właśnie takich perfekcjonistów, o których teraz mówimy, też jest bardzo sporo.
No tak.
Którzy właśnie prokrastynują, nie robią pewnych rzeczy. Ja przyznam, że nie wiem, czy byłem perfekcjonistą, czy nie jestem, ale jak pisałem swoją książkę, to się też strasznie bałem i to odkładałem. I mam nawet pomysł na kolejną, ale też kurde, nie udaje mi się jakoś tak. Mówię, może później, może
ciekawe,
później.
Jak długo masz ten pomysł?
No już troszeczkę mam. I nie wiem, czy to też nie jest jakiś element. W związku z tym ten aspekt mnie bardzo ciekawi. Powiedz mi, jak właśnie wyjść z tych zahamowań własnych, że nie będę tego robił, bo to nie będzie wystarczająco dobre, że może ktoś nie będzie tego chciał czytać, że może to będzie nieciekawie, może to będzie odtwórcze, nikt tego nie zobaczy, że to jest coś nowatorskiego, a chciałbym, żeby to było nowatorskie, nie?
Znaczy w ogóle myślę, że to jest bardzo ważne, że o tym aspekcie mówimy, właśnie bo to przełamuje ten kolejny mit, nie? Że ci perfekcjoniści to są tacy ludzie, którym tak dobrze rzeczy idą, i niektórzy są tacy rzetelni właśnie i zawsze tam wszystko dopychają tak trzeba w terminach i tak dalej. Biedni perfekcjoniści czasami nie i prokrastynują, jak już muszą czasami, jeszcze tylko powiem, jakiś deadline osiągnąć, to jak zostawiają na ostatnią chwilę i potem to robią tuż przed deadline'em, to czasami to jest rodzaj takiego zabezpieczenia mentalnego. Zrobiłem na 99%, bo przecież miałem tak mało czasu. Bo było tur, bo wszystko było ważniejsze, nie? Żeby to nie... Czasami jest to rodzaj takiego wewnętrznego ubezpieczania się i chronienia się przed tą krytyką. Że trochę tak, no ale gdybym może zaczął wcześniej, no ale nie zacząłem, bo były inne ważne rzeczy, musiałem umyć lodówkę przecież, prawda? Nie mogłem zacząć robić tego wcześniej. No to mi nie wyszło, bo zrobiłem późno, no trudno, no tak bywa. No. To jeszcze jest do przełknięcia, bo to nie jest trochę o mnie, tylko tak o braku czasu. Natomiast generalnie jest część osób, która w ogóle nie podejmuje pewnych rzeczy i to jest bardzo smutne, bo szkoda trochę tej energii, którą ci ludzie w sobie noszą. Ale odpowiedź, to przecież nie ja mam, tylko ty masz. Wiadomo, że na prokrastynację, Kaizen, doskonała metoda. To znaczy, żeby się perfekcjonista tak nie bał błędów, tak jak mu wytniemy taki maluśki kawałeczek z tego, co ma zrobić, to ryzyko tego, że nie podoła temu kawałeczkowi, istotnie maleje, istotnie zmniejsza lęk przed błędem i jest o wiele łatwiej pokonać tą barierę wewnętrzną, żeby się za to zabrać.
Dokładnie.
Ja czasami mówię pacjentom, żeby robili rzeczy zaczynając tak od, żeby tak obchodzili dookoła, aż dojdą do samego sedna. To znaczy, jakbyś sobie wyobraził zadanie jako taką, nie właśnie jako kontinuum, które tam wiesz, po kawałku gryziesz, tylko jak taką kulę. I ty tą kulę, oczywiście ty wiesz, że powinieneś się zająć tą kluczową rzeczą, która jest w samym środeczku. Ale ona jest najtrudniejsza dla nas, nie? Bo to jest ta kluczowa rzecz. Więc ja mówię do pacjenta, to proszę obgryzać dookoła. To też jest potrzebne, nie? W sensie na przykład, nie wiem, jak piszesz jakąś pracę naukową, to zrobienie researchów, jakichś przygotowań dookoła, oczywiście o ile na tym nie utkniemy na tym etapie, też jest istotnym etapem. Więc jak nie możesz się zabrać za istotę, bierz się za te łatwiejsze rzeczy, żeby się posuwać do przodu. Też takie myślę dosyć z Kaizen zgodne, tak. Nie? Weź jakikolwiek kawałek, tylko rusz.
Tak. To jest też taki efekt kuli śnieżnej, że jak zaczniemy coś robić, tak. Jak się przyzwyczajimy do tego, że coś już robimy, to te kolejne rzeczy, które są na początku trudne, za chwileczkę, ponieważ przeszliśmy już kilka kroków do przodu, to one już nie są aż tak trudne, bo już trochę się nauczyliśmy, mamy trochę większe doświadczenie, coś więcej potrafimy sami, to już to, co przed tydzień, 2 tygodnie temu było trudne, dzisiaj mówimy, ty, to aż tak trudne nie jest, nie?
No plus jest ten kawałek, o którym mówiliśmy w tym podcaście o błędach, czyli jest ten element oswojenia się z tym lękowym tematem w ogóle, nie? W sensie, jak mnie tak przeraża to pisanie książki, tak się leciuch, no za to zabiorę, no to tak troszeczkę już się przyzwyczaję do bycia w tym temacie, nawet jak on jest stresujący, nie? Małymi kroczkami się oswoję z tym lękiem i dzięki temu on troszeczkę opadnie w międzyczasie, tak jak mówisz, przy okazji się jeszcze czegoś nauczę, to już następny kroczek może być dla mnie odrobinkę łatwiejszy i nawet jeśli zabranie się za to sedno i no będzie stresujące, to ja już jestem przynajmniej trochę jakby taki obyty z tym niepokojem. Już mi część niepokojów minęła, bo już po drodze malutkie rzeczy mi się udały.
Aniu, tutaj mówiliśmy o tym kajzenowym podejściu, ale powiedz mi w takim razie, a propos tego właśnie tej prokrastynacji. Jeden taki sposób, żeby ją pokonać, to jest to kajzenowe podejście. Czy jeszcze jakoś masz jakiś pomysł, żeby to wzmocnić, by mieć odwagę pokonać tą, no, to swoje zahamowanie?
No w kontekście perfekcjonizmu to myślę sobie, że bardzo często perfekcjoniści mają tendencję do przeszacowywania, by to powiedzieć, konsekwencji swoich błędów. Takie robią wielkie halo z tego, nie? Mhm. Więc może to jakby wiesz, no mówisz o tej książce, nie? No i napiszę i nikt tego nie będzie chciał czytać. Już pomijam, jakie jest prawdopodobieństwo, że nikt tego nie przeczyta, no nie? Jakby, że naprawdę nikt, no jakby wiesz, jak to będzie taka kiepska książka, no to nikt jej nie wyda, więc jakby nawet nic cię nie dowie, że nikt jej nie przeczytał. Mhm. I jakby, jeśli będziesz, co najwyżej nawydatkujesz się pracy i no nie dojdzie do wydania tej książki, no ale też nie ty pierwszy, nie ostatni coś takiego przeżyjesz, bo pewnie wielu pisarzy ma takie różne książki w szufladach, których nie chciano wydać w ogóle. Natomiast przeważnie jest tak, że naprawdę te błędy, które doświadczamy, to nie jest jakaś katastrofa straszna. Nie? A trochę ona w naszym myśleniu do czegoś do takiej rangi urasta jakieś, no po prostu, no to jest taka katastrofizacja, nie? Że nie wiem, na przykład jak stracę klienta, nie? To co się stanie? No co się takiego stanie? Od razu cię zwolnią? No nie. A nawet jeśli nas zwolnią, to czy naprawdę to jest taka niszowa dziedzina, że nie znajdziemy sobie innej pracy? A nawet gdybyśmy nie mogli w zawodzie znaleźć pracy, to czy naprawdę od razu pod mostem wylądujemy? Wiesz, jakby, żeby się stały takie skrajne rzeczy, naprawdę musi się w życiu zadziać wiele nie jakby takich niesprzyjających okoliczności. Tak. Bardzo często jest tak, że my się po prostu też straszymy w głowie. Się boimy, bo się sami straszymy. Co to się strasznego wydarzy? I ludzie spojrzą i nas ocenią. I wtedy co? I będziemy jednym z miliardów ludzi na świecie, którzy się mylą i doświadczają obciachu społecznego.
A czy będziemy mieli obciach społeczny, to też jeszcze jest dla mnie znak zapytania, bo ja mam wrażenie, że większość ludzi i tak skupia się głównie na sobie.
Oczywiście, że tak.
I czy ty popełnisz błąd, to dla niego to jest, ewentualnie ci tam obmówi, ale obmówi ci, powie, że komuś tam nie wyszło przez 2-3 dni, później o tym zapomni, może coś wypomnieć to, ale kurczę, to on się tak boi tego, że sam tego nie zrobił, boi się tego, że ta druga osoba boi się, że no, sama nie spróbowała tego, nie jest na tyle odważna, żeby spróbować jakiegoś działania, które jest narażone na porażkę. I z drugiej strony ci krytycy to absolutnie to nie są osoby, z którymi warto się nad nimi zastanawiać, bo oni przeważnie mają jeszcze więcej lęków niż my. Bo gdyby tych lęków nie mieli, gdyby sami coś osiągnęli, to by docenili każde działanie, które my robimy.
W ogóle osoba, która się ze sobą czuje dobrze i jest jej wszystko okej w życiu i myśli o sobie w porządku i z ludźmi się czuje w miarę dobrze, przez większość czasu oczywiście, nie? To nie ma w ogóle potrzeby skupiania się na błędach innych ludzi. To nie jest czego mam potrzebne. I faktycznie to jest z reguły ta krytyka taka nadmierna, czy taki hejt, to jest o tych ludziach, a nie o nas, to raz. A dwa, faktycznie jest coś takiego jak błąd atrybucji, czy takie zniekształcenie poznawcze, które prowadzi do tego, że my no, przeceniamy wagę, znaczy w ogóle przeceniamy, jakby to się mówi, nie, że jakby są niepowodzenia, to sobie przypisujemy bardzo duże sprawstwo za te niepowodzenia, za sukcesy mniejsze sprawstwo sobie jesteśmy w stanie przypisać, ale też jest tak, że siebie bardziej skrytykujemy, innych ludzi mniej, ich będziemy skłonni bardziej jakoś wytłumaczyć, co im się mogło przydarzyć, że popełnili błąd i powiedzieć, no życie takie jest, no tak bywa, słuchaj, że ci się tak zdarzyło, ale sobie to powiemy, coś, jesteś idiotą, nie nadajesz się do tego zawodu w ogóle, coś ty sobie myślał, nie? Więc tak, myślę, że warto o tym pamiętać. W ogóle, jak mówiłeś, to sobie pomyślałam o takiej rzeczy, że nam się czasami wydaje, że jesteśmy tacy ważni. I wszyscy tak. się będą interesować tym, żeśmy się pomylili. A tak nie jest, tak. no, nie jest, no. Tak, może być, że... wyjść premier europejskiego kraju i powiedzieć bardzo znany utwór literacki, którego dzieci się uczą w podstawówce i się straszliwie pomylić i memy będą tak. krążyły na jego temat bardzo długo i ludzie się będą z niego śmiać i tak będzie premierem. I co?
Tak. Tak, a poza tym, co my tam wiemy na przykład o premierach, nie wiem, na Madagaskarze? Co z tego, że on jest tam mądry? Czym jest uznawany za ważnego, jak my go nawet nie znamy?
Oczywiście, że tak.
I tak myślę, że w wielu aspektach jest. Jeden jest, zajmuje się sprzedażą, drugi się zajmuje administracją, jeden jest ekspertem tu, drugi tu. I w ogóle nie wiemy o swoim istnieniu nawet. Także to jest to właśnie takie przytłaczanie sobie, że jesteśmy tak ważni. To też myślę, wydaje, że też jest taki aspekt właśnie tego perfekcjonalizmu, że może popatrzmy na siebie, że aż tak ważni nie jesteśmy. Jesteśmy ważni, ale nie jesteśmy pępkiem świata. Jeszcze chciałam tam dodać jeszcze o jednej rzeczy, bo ty mówiłaś o tej sprzedaży, że to co to będzie, jak stracimy naszego klienta. A ja jeszcze powiem dodatkowo, że może to super, że stracimy tego klienta, bo jeżeli to jest klient, który jest upierdliwy, jeżeli to jest klient, który ma do nas mega duże wymagania, to niech on sobie pójdzie do firmy, gdzie te wymagania ktoś mu spełni, a my zajmiemy się innym klientem, który jest sympatyczniejszy, fajniejszy i z którym relacje są dużo lepsze i nie będziemy się nim zajmować. Także to, że kogoś stracimy klienta, to często jest mega fajne dla firmy. Czasami mu trzeba powiedzieć, o drogi kliencie, fajnie, że możemy się pożegnać.
I tak, z tymi przyjaciółmi.
Tak, to też jest wartością. Także no, to jest taki aspekt, który ja często pokazuję swoim klientom, że to, że stracimy klienta, to może jest nawet bardzo dobre dla nas.
Czy widzisz, podsumowując tak naprawdę ten cały temat, to w tej prokrastynacji po pierwsze oczywiście jest istotne, żeby działać, no i można tym kajzenowymi małymi kroczkami ułatwiać sobie to działanie, oswajanie się z lękiem, a dwa... jak trochę zmienimy nasz sposób myślenia o błędach i przestaniemy tak siebie ciągle szturchać, to działanie staje się o wiele łatwiejsze i o wiele mniej obciążające, też o wiele mniej męczące. Bo ten ciągłe napięcie, to ciągłe banie się, to ciągłe rozliczanie się z błędów, no tyle energii psychicznej pożera, że czasem już na tą pracę nie wystarczy.
Okej. Okay. Super. Aniu, będziemy kończyć. Już tu coś sporo rozmawiamy. Jeszcze bym tak chciał podsumować. Jeżeli chodzi o takiego szefa perfekcjonistę, to, co mówiliśmy już wcześniej. Obciążeniem dla niego jest to, że ma dużo stresu, że wymaga dużo od innych, że jego pracownicy nie są wystarczająco kreatywni, że obniża pewność siebie tych pracowników, obniża ich kreatywność. W związku z tym sam napędza stres na siebie i na innych. Lekarstwem na to może być trochę obniżenie standardów. Nie mówię, żeby dużo. 95 to też jest fajnie, bo i tak byle jakości nigdy nie przyjmiemy. Jako perfekcjonista.
No to w ogóle nie jest celem żadnego działania, żeby robić byle jak.
No. Czyli to. Czy coś jeszcze tutaj, jeżeli dodałabyś?
Nie wiem, mam wrażenie, że stosunkowo dobrze wyczerpałeś ten temat.
Dobra.
Tak sobie jeszcze myślę tylko a propos tego obniżania standardów, że niektórzy się zaraz zrobią elektryczni na myśl o tym, żeby mieć jakkolwiek odpuścić swoje standardy, więc tym, co się zrobią zaraz elektryczni, to można powiedzieć, że nawet jeśli nie odpuszczamy, to po prostu taka najzwyczajniejsza ludzka akceptacja tego, że one się po prostu nie zawsze zrealizują, chociaż zawsze mamy prawo oczywiście do nich dążyć, też wystarczy.
Okej, okay, super. I jeszcze ten drugi element tej prokrastynacji. Dla tych drugich profesjonistów, bo ja rozumiem, że ja to tak odbieram, że jedni są takie stop półki, którzy cisną, a drudzy są tacy, którzy są perfekcjonistami z tej zdolnej półki, którzy boją się działać w ogóle. Boją się działać po prostu, nie? To dla tej górnej półki już powiedzieliśmy, a dla tej dolnej półki to mam wrażenie, że to, co mówiliśmy, to próbuj małymi krokami obgryzać ten właśnie, czy jabłko, czy tą kulę, że za chwilę się nauczysz. Też kajzenowo, continue improvement, czyli cały czas się doskonal i za chwileczkę tą połkniesz tą żabę, pokonasz ten problem, nie? Ale właśnie małymi krokami zaczynaj i próbuj. Obojętnie co, próbuj, za chwileczkę będziesz dużo lepszy niż wcześniej.
Tak, myślę, że to jest w ogóle piękne, że o tym doskonaleniu się w kaizen. Tak, się doskonal, a nie oczekuj od siebie od razu doskonałości. bo na tym polega to. Nie ma problemu w dążeniu do doskonałości, ale jest problem, jak zakładamy, że już musimy ją mieć teraz na starcie.
No, dobrze. Aniu, myślę, że tutaj sporo rzeczy fajnych powiedzieliśmy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Jeszcze powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć?
Pewnie można mnie znaleźć w internecie, bo się nie ukrywam, ale tak, terapeutycznie to przyjmuję w Warszawie, w poradni, więc jakby tam pracuję z tymi, co już się tak zestresują, że ciężko mi sobie samemu poradzić, także jeśli ktoś ma taki problem, to zachęcam do szukania pomocy, bo naprawdę potencjał ludzki się czasem marnuje, jak się tak strasznie zestresujemy, więc dbajmy o siebie po prostu, o swoje zdrowie psychiczne, bo niestety perfekcjonizm nieleczony, a bardzo rozkręcony, może nas bardzo, bardzo naruszyć. Po prostu. No, nie tylko nasze cele, ale też nasze zdrowie, po prostu naszą kondycję, więc dbajmy o siebie i bądźmy dla siebie dobrzy.
Super. Dziękuję. Miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
Wzajemnie. Cześć.
I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. Na koniec dziękuję moim patronom i tych, co wspierają mój podcast. Jeżeli podobają Ci się te treści, które tu tworzę, rezonują one z Tobą, to daj komentarz na Spotify albo na Apple Podcast. Możesz też zostać patronem podcastu na stronie patronite.pl/kaizenmiracle. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie 4Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Menadżerowie zakładają gogle na twarz i od razu, bez rzeczywistych konsekwencji, uczą się, jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. Jeżeli chciałbyś też dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. Tam również znajdziesz kontakt do mnie, gdybyś chciał ze mną współpracować. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!
Jeśli ktoś przez swoje czarno-białe myślenie ciągle ma poczucie, że doświadcza błędów, to już ma wystarczająco dużo stresu w życiu. Jak sobie jeszcze do tego dorzuci krytykę za te błędy, co sprawia, że następnym razem, jak podchodzi do zadania, to jest podwójnie zestresowany, no to moim zdaniem to straszne koszty. Ci kompletnie nie opłaca. W sensie, wymagam od siebie bardzo dużo i jeszcze w dodatku, żeby to było na 100% zrobione. Przecież jak ktoś trochę życia zna, to wie, że to jest mało realistyczne. To jakby to wyobrażam sobie, że każde następne podejście do zadania to jest jeszcze większe napięcie. No bo te standardy takie wysokie trzeba spełnić. Tak łatwo ich nie spełnić. No bo wystarczy na 99% zrobić, już jest źle. I jeszcze takie są straszne konsekwencje, jak mi się nie uda. No odechcie właśnie robić. Bardzo często to są też osoby zdolne, no bo jak ktoś tak się strasznie stara, to też dużo pracuje. A jak dużo pracuje i dużo praktykuje, to też dużo potrafi bardzo często. Nie? To, że są zestresowani, to jest jakby odrębna kwestia. Ale można tak żyć jakiś czas. Zanim się człowiek zmęczy, to może dużo osiągnąć. I wyobraźmy sobie teraz, że możemy te wszystkie osiągnięcia mieć bez tego stresu. To znaczy, że możemy w zdrowy sposób dążyć do perfekcji, będąc jednocześnie dla siebie wyrozumiałym w sytuacji błędów. Jeśli ktoś przez swoje czarno-białe myślenie ciągle ma poczucie, że doświadcza błędów, to już ma wystarczająco dużo stresu w życiu. Jak sobie jeszcze do tego dorzuci krytykę za te błędy, co sprawia, że następnym razem, jak podchodzi do zadania, to jest podwójnie zestresowany, no to moim zdaniem to straszne koszty. Ci kompletnie nie opłaca. Te perfekcjoniści strasznie się boją, że my im te wysokie standardy zabierzemy i każemy im robić jakoś byle jak. Nie? Już zacznijmy od tego, że należy najpierw z nimi porozmawiać na temat tego, że 99% to nadal nie jest byle jak. Że od 99% albo nawet 95% wykonania do byle jakości to jest jeszcze bardzo daleko. Największym mitem perfekcjonizmu, jak już to o mitach też mieliśmy trochę rozmawiać, to jest to, że ludziom się wydaje, że perfekcjoniści mają w domu czysto. Gdzie tam? Perfekcjoniści mają tam wysokie standardy, gdzie jest ważny dla nich obszar życia. Czasem to jest wygląd, czasem to jest porządek, czasem to są osiągnięcia zawodowe i mogą mieć lewego buta brązowego, a prawego czarnego, ale robota musi być wykonana perfekt.